Małgorzata Frymus, witam w wyjątkowej audycji poświęconej Annie Garlickiej. Ten sygnał kontrapunktu, czyli przeglądu teatrów małych form, nie znalazł się tu dziś przypadkowo. Festiwal w przyszłym roku, a sygnał zrealizowany przed laty przez Roberta Piotrowicza na zlecenie Anny Garlickiej, wieloletniej dyrektorki kontrapunktu, tydzień temu zabrzmiał na jej pogrzebie. Anna Garlicka zmarła po chorobie w wieku 65 lat. Była przez wiele lat szefową kontrapunktu i przez wiele wicedyrektorką teatru Lalek Pleciuga. Poznałam ją na początku lat 90. XX wieku i nie ukrywam, szybko nasza znajomość przeistoczyła się w przyjaźń. Przyjaźń prawdziwą, pełną obecności i pamięci. Jednak tylko raz Anna opowiedziała mi o sobie, tak na wpół prywatnie. Znalazła chwilę, by wystąpić w Trochę Kultury w wielkanocną niedzielę 1998 roku. Stąd pod koniec naszej rozmowy nieco frywolne przepisy kulinarne.
Zaprosiłem Cię do studia Annę Garlicką, którą Państwo znają przede wszystkim tutaj w Polskim Radiu z recenzji teatralnych. Czy łatwo jest zostać krytykiem teatralnym? To wystarczy iść zobaczyć przedstawienie teatralne i już można mówić?
Chyba tak, bo jeśli weźmiemy za przykład Tadeusza Żeleńskiego, czyli Boja Żeleńskiego, to wystarczy iść do teatru.
No, ale tutaj mówiąc...
I coś o nim powiedzieć, napisać.
No tak, ale nie każdy jest jednak Bojem.
No i cóż, ja mogę na takie diktum. Ja nie jestem Bojem, nie, broń Boże, nie uważam się za Boja Żeleńskiego. Jak się zostaje? Ja myślę, że to chyba tak jak ze wszystkim, po prostu trzeba coś darzyć pasją. Jeżeli się lubi, jeżeli się chce, to można próbować. Natomiast ocena, czy to jest dobre, czy to jest złe, to już oczywiście nie należy do delikwenta. Są szkoły, ale tak naprawdę to szkoła daje wiedzę innego rodzaju. Ja kończyłam teatrologię w Krakowie. To jest tak naprawdę dział filologii polskiej, specjalność teatrologia, specjalność od pierwszego roku studiów. Uczyłam się tych przedmiotów, które są na filologii polskiej. Za wyjątkiem gramatyki historycznej, dialektologii, jakichś takich innych.
No, ale
innych.
W zamian miałaś różnego rodzaju.
Ale w zamian miałam przede wszystkim bardzo, bardzo potężną dawkę historii dramatu, historii teatru i sporo innych przedmiotów, których nie mieli moi koledzy, nie miały moje koleżanki, moi koledzy na filologii polskiej. Dlatego to się nazywało teatrologia. Chodziliśmy do teatru, oglądaliśmy przedstawienia, oglądaliśmy próby. Pamiętam na drugim roku, to było wielkie przeżycie, dostać się na próby sytuacyjne, nie generalne, do Grzegorzewskiego. Był to spektakl 10 portretów z Czajką w tle. Nie wszyscy dostąpili tego zaszczytu. W takich kategoriach do tego wtedy podchodziliśmy. Ale jest też druga prawda. Na pierwszym spotkaniu z nami, bo teatrologia to stosunkowo mały rok, spotkał się z nami nasz szef, czyli profesor Jan Błoński, i on powiedział zdanie, którego nie zapomniałam do dnia dzisiejszego, a mianowicie: tylko proszę was o jedno, nie przestańcie chodzić do teatru. I przyznam się, że byliśmy wtedy wszyscy bardzo oburzeni. Jak to? My tutaj z całej Polski, pasjonaci, my mamy przestać chodzić do teatru, jak do teatru człowiek dostawał się w każdy sposób, czasami bardzo dziwny. Nie mówię oczywiście o teatrach naszych miastach rodzimych, bo tu nie ma problemu, można pójść kupić bilet. Ale przyjeżdża się do takiej Warszawy na jeden wieczór, biletów nie ma, a przyjechało się na konkretny spektakl. To samo zresztą dotyczyło Krakowa. Cuda się robiło, naprawdę cuda. Ale pamiętam, że każdy z nas się jakoś do tego teatru dostawał. My mielibyśmy przestać chodzić do teatru. Rzeczywiście profesor Błoński wiedział, co mówi. Gdzieś na trzecim roku już nie chodziło się tak do teatru, jak na pierwszym, jak na drugim. A pamiętam na pierwszym, na warszawskich spotkaniach teatralnych, to czasami było tak, że na niektóre nocy nie mieliśmy noclegu i koczowaliśmy gdzieś, gdzie się dało, żeby przetrwać. Potem rzeczywiście jest coś takiego na studiach, że wiele osób odkrywa nowe zainteresowania, czasami się oddala od teatru, a potem to jest różnie. Niektórzy wracają, niektórzy zajmują się czymś innym.
Odkąd związałaś się z kontrapunktem, to jesteś osobą bardzo zapracowaną. Czasami umówienie się z sobą na recenzję teatralną jest bardzo trudne, a już ostatnie miesiące to już jest niemal niemożliwe. Jesteś ciągle zapracowana, biegasz gdzieś. Jak to godzisz? Jak to znosi twój mąż i syn? A wiem, że masz duży dom i go trzeba od czasu do czasu sprzątnąć, bo panowie tego nie bardzo lubią to robić.
Bardzo mi pomaga.
To no nie ma prawda. Innego wyjścia teraz.
Ja myślę, że robię to dokładnie tak, jak wszyscy, którzy pracują. Nam się po prostu rytm życia zmienił, nam wszystkim. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, że może być praca od do. Przychodzę na godzinę X, godzina Y, zamykam torebkę i wychodzę. Być może są takie możliwości pracy, ale nie sądzę, żebym się czuła usatysfakcjonowaną.
Czy między innymi dlatego kilka lat temu zrezygnowałaś z pracy w szkole, a pracujesz w Pałacu Młodzieży, gdzie ten jednak rytm
ten czas pracy
też
jest ruchomy. Nie, przyczyny były inne. Pracowałam w szkole, rzeczywiście podjęłam taką pracę. Wiedziałam, że w pewnym momencie muszę odejść. Ja właściwie to tak naprawdę myślałam, że nigdy w szkole nie będę pracować, ale tak się złożyło, że musiałam taką decyzję podjąć. Wiedziałam, że muszę odejść ze szkoły, bo chcę próbować czegoś więcej. Chcę robić jeszcze coś innego. A szkoła jest takim miejscem pracy, że jeżeli chciałoby się bardzo poważnie do niego podchodzić, to potrafi zająć prawie całą dobę. Ja znam wielu nauczycieli z powołania, nauczycieli wielkiej klasy, nauczycieli pasjonatów i oni robią coś niesamowitego. Ja chyba nie byłabym do tego zdolna. Ale myślę, że jest to też wybór indywidualny, który wiąże się z tym, że jeżeli to, co robimy, nas pasjonuje, to nie patrzymy na zegar.
Chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiały o twoich kulinarnych zdolnościach, bo wiem, że takowe masz. Ja wiem, że gotujesz wspaniały bigos, a szczególnie taki, który można odgrzać po jakimś czasie. Dzisiaj mamy święta, więc ogromne obżarstwo towarzyszy nam wszystkim i możemy o tym śmiało i bez żadnych zahamowań.
Czyli muszę się przyznać. Tak, ja jestem straszliwym łakomczuchem. Cała moja rodzina.
Ja bym chciała tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to zanim będziemy o tych smakołykach powiedzieć, że proszę Państwa, to jest, wiem, że to jest niemożliwe, ale ktoś, kto jeszcze nigdy Anny Garlickiej nie widział, to nie wie, że jest to drobna, szczupła kobieta, po której nie widać, że potrafi, a ja tutaj teraz zdradzę tajniki naszej znajomości, która potrafi zjeść cały słoik majonezu, jeżeli oczywiście jest dobry.
Ale potrafiłam.
Potrafiłam. Ja pamiętam, że jak już mi się poznawały, to...
Tak, ale to był specjalny majonez, oczywiście firmy nie podam, bo byłaby to kryptoreklama nie do kupienia tutaj, więc gdy dostałam w prezencie taki słoik, to rzeczywiście ja go po prostu zjadłem.
Po czym oczywiście tego, ale to taki duży słoik, niech Państwo nie myślą, że taki bardzo malutki, ale taki dość spory. No ale teraz wróćmy do twoich kulinarnych zdolności.
To jeżeli już doszło do takich intymnych zwierzeń, to potwierdzam, przyznaję się. Cała nasza trójka to straszliwe łakomczuchy. Wszyscy jesteśmy szczupli. Ale codziennie musi być coś słodkiego i lubimy niektóre dobre potrawy. Nie ma czasu, żeby je robić. A czasami to lubimy zwykłe, proste, tylko żeby były zrobione w domu, bo to inaczej smakuje.
Wafle robisz wspaniałe, to też mogę powiedzieć.
Rzeczywiście zaczęłam bardzo wcześnie, bo będąc nastolatką zaczęłam od ciast. I właściwie to najbardziej lubię ciasta. Robiłam też torty, właściwie robiłam wszystko, co można było robić, jeśli idzie o słodkie rzeczy. W czasach, gdy były duże trudności z zaopatrzeniem, to krążyły takie dziwaczne przepisy, których nawet dzisiaj nie pamiętam, ale z niczego coś można było zrobić. Nigdy nie uwielbiałam gotować, nie lubię gotować, natomiast jeśli już, to jakieś potrawy takie niecodzienne, bo niekoniecznie oryginalne, ale takie, których na co dzień się nie robi. Ale rzeczywiście robię bigos, który wszystkim smakuje. Mi też. To zwykła przecież potrawa. Czy inaczej, tradycyjna potrawa. Ja nie wiem, ja robię ją normalnie, ale podobno jakoś inaczej wychodzi.
Na pewno jest dobra, bo ja wiem, ja jadłam sama.
Taką nie drugą raz. Właściwie zwyczajną potrawą, a też często się pojawia. Oczywiście w sezonie to leczo. Więc jak widać proste takie na zasadzie, to nie jest na zasadzie zapychanki, ale na zasadzie, że można zrobić dużo i jest to ciepłe, można odgrzać przez 2 dni. To jest dla mnie bardzo ważne, nie trzeba wtedy codziennie. Ale jeśli mam sprzedać przepis, to na ciasto, bo my uwielbiamy ciasta i właściwie to mamy takie 2 ukochane. I bez względu na to, jaka jest pora roku, to są 2 nasze świąteczne ciasta. Pierwsze ciasto, takie najbardziej ukochane przez wszystkich, prawie się bijemy o nie, to makowiec w kruchym cieście. Z tym, że to prawdziwe, kruche ciasto jest tylko pretekstem, który pozwala na upieczenie dużej ilości maku pełnego bakali. Natomiast przepisem, który dostałam od mojej cioci, i jest to kapitalny przepis i polecam, to przepis na sernik. Jest to potrawa, która bardzo nadaje się na stół wielkanocny i bardzo prosta. Należy wymieszać 3 śmietany z 5 jajkami, po prostu zmiksować, w tym samym czasie zagotować 1 litr mleka, po zagotowaniu połączyć i gotować jeszcze przez kilkanaście minut na wolnym ogniu, potem przelać na sito, odcedzić. Z tego powstaje serek. W makutrze ucieramy kostkę masła, dodajemy oczywiście po ostudzeniu nasz serek, jeszcze wcześniej szklankę czy troszeczkę mniej cukru pudru. I właściwie sernik jest gotowy. Należy tylko dodać ulubione przez siebie bakalie, tortownicę wyłożyć nasączonymi czymkolwiek herbatnikami, przelać masę, udekorować ją na przykład brzoskwiniami z puszki, zalać galaretką. Ja zawsze dodaję jeszcze orzechy, migdały, jakieś inne owoce. Wstawiamy do lodówki. Właściwie to już jest koniec potrawy. Ona powinna postać troszeczkę, ale to zależy od tego, w jakiej lodówce stoi.
Tak. Wraz z nadejściem wiosny, lata, można u ciebie spotkać taką bardzo dobrą pastę serową. No niestety, proszę państwa, jest strasznie tłucząca, bo to taki ser...
Uwielbiam, ale tylko sama. Moi panowie tego nie lubią.
Ale to jest starty ser żółty, dlatego tłuczące.
Z dużą ilością posiekanej natki pietruszki i połączone jest to majonezem. Majonezu w niewielkiej ilości dodać należy.
Tylko proszę państwa, tak, ścieramy żółty ser.
Dobry. Oczywiście ulubiony przez siebie gatunek. Dobry musi być. Bardzo dobrze smakuje na razowym chlebie i udekorowany pomidorem. To dobrze robi. Och, takich potraw, przepisów to jeszcze by się troszeczkę znalazło. Uwielbiamy wszyscy w naszym domu kruche ciasto z pianką, a w tej piance są orzechy i owoce typu maliny albo pokrojone truskawki. Niestety takie ciasta mają bardzo krótki żywot. Czasami nie dane im wystygnąć.
Proszę państwa, tak smacznie się zrobiło. Ja mam nadzieję, że każdy może iść do kuchni. Z zapasów świątecznych na pewno jeszcze wiele zostało. Możemy bezkarnie położyć razem z tym ciastem albo innymi smakołykami i słuchać dalej Polskiego Radia Szczecin.
I możemy nabierać sił na to, żeby za dni kilka skorzystać z oferty 33. przeglądu Teatrów Małych Form, oczywiście ogólnopolskiego, Kontrapunkt 98. Święta są dobrym momentem, żeby siły zregenerować, bo za kilka dni zaczyna się teatralne szaleństwo.
Proszę się nie martwić, można sobie spokojnie zawiązywać sadełko. A moim i państwa gościem była Anna Garlicka, nasz stały krytyk teatralny, a także członek Komisji Artystycznej 33. Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form, Kontrapunkt 98, który już rozpocznie się za kilkanaście dni.
To była rozmowa z 1998 roku, tuż przed Kontrapunktem, który tego roku był tuż po świętach właśnie. O chorobie Anny wiedziałam od dawna, ale jakoś miałam zawsze wrażenie, że Anna znajdzie rozwiązanie. Nie będzie to łatwe, ale ona da radę. Kiedy w marcu szła do szpitala, Agata Rokicka zaprosiła ją z okazji Dnia Teatru do Radia Szczecin na wieczór, nikt nie sądził, że będzie to ostatnia publiczna wypowiedź Anny. Tak mówiła o swoich początkach fascynacji teatrem.
Ja nie pamiętam jednego momentu, ale w zamierzchłych czasach, w których chodziłam do liceum, funkcjonowało coś takiego jak koło miłośników Melpomeny. I należałam do tego koła, nie ja jedyna. Razem z tym kołem chodziliśmy na przedstawienia, spotykaliśmy się z aktorami, ale także wyjeżdżaliśmy poza Szczecin. A były to złote lata teatru polskiego. Ważne spektakle w Teatrze Starym, ważne spektakle w Warszawie. I ja myślę, że to chyba tak zadziałało, że zdecydowałam się, też dopiero w klasie maturalnej, że pójdę na teatrologię. No i wyjechałam do Krakowa, z którego wróciłam do Szczecina, bo takie było założenie, że ja chcę wrócić do Szczecina.
Anna Garlicka przez lata była wicedyrektorką Teatru Lalek Pleciuga i jedną z tych, która walczyła o nową siedzibę Pleciugi. I to między innymi dzięki niej na Placu Teatralnym mamy dziś teatr, który na kilka lat był zespołem tułaczym, ale ani na chwilę nie przestał grać. Anna Garlicka była też przez wiele lat dyrektorką Przeglądu Teatrów Małych Form, potem z nazwą Kontrapunkt. I to za jej rządów festiwal stał się marką Szczecina, rozpoznawalną w całej Polsce, a także Europie. Ale dla Ani teatr to przede wszystkim emocje.
Miałam to szczęście, że mogłam pracować, wykonywać pracę, która jednocześnie była moją pasją. I z takim poczuciem pracowałam w teatrze. Ja nie jestem aktorką, nie byłam aktorką, więc tu się nie podzielę takimi doświadczeniami. Ale teatr to są emocje. To jest przestrzeń emocjonalna. Tu zostało użyte słowo energia. Ja używam słowa przestrzeń emocjonalna, w której znajdują się aktor i widz. No, albo zatrybi, albo nie zatrybi, różnie to bywa, ale jest to tak silne, że to działa jak magnes, tak mi się wydaje. I mam nadzieję, że ci, którzy do teatru trafiają sporadycznie, też będą mogli czegoś takiego doświadczyć, przeżyć coś takiego. Bo jest to przeżycie właściwie trudno porównywalne z czymkolwiek innym. No i chyba tyle.
Anna lubiła dobry teatr, ale nie chodziło jej o sztukę z wysokim C. Takiego teatru trochę się nawet bała, jak mówiła w rozmowie Radia Szczecin na wieczór.
Ja się trochę boję takiego określenia wysokie C, bo z kolei z mojej perspektywy osoby, która odpowiadała za funkcjonowanie pewnej części teatru, która patrzyła na publiczność i słuchała tej publiczności w trochę inny sposób, To wysokie C często mi się kojarzy z takim podejściem widzów, że ja się na teatrze nie znam, to nie pójdę. To będzie za trudne, ja tego nie zrozumiem. A teatr nie jest od tego, żeby się na nim znać. Można nie rozumieć teatru, a przeżyć coś pięknego. I chciałam przywołać taką opowieść trochę anegdotyczną, która zupełnie z wysokim C nie ma nic wspólnego. Pierwszy raz na Kontrapunkcie zaprosiliśmy do Szczecina Titanic, czyli teatr niemiecki z widowiskiem Titanic, z ludycznym, plenerowym widowiskiem. Bardzo dobrą reklamę zrobiła nam lokalna gazeta, która na pierwszej stronie zamieściła tytuł Titanic zatonie w Odrze, co spowodowało przez pół dnia telefony kapitanatu portu, kto nam dał zgodę na to, żeby jakiś statek w Odrze zatopić. No i na Łasztowni odbywał się spektakl. Przyszło bardzo dużo ludzi. Policja szacowała, że ponad 4000. I później wracając, usłyszałam rozmowę dwójki młodych ludzi, którzy powiedzieli do siebie mniej więcej taki tekst. Wiesz co, nigdy nie byłem w teatrze, ale fajny jest ten teatr. I ja bym chciała, żeby właśnie takie było podejście widzów. Pójdę do teatru, może on będzie fajny, może on będzie dołujący, może on będzie po prostu będzie stanowił źródło przeżycia. Ale tutaj to wysokie C jest groźne, bo może stanowić barierę dla wielu osób. Więc to tylko tak na marginesie tego wysokiego C.
To była ostatnia wypowiedź Anny Garlickiej na naszej antenie. A teraz czas na wspomnienia jej współpracowników, którzy są w studiu w Warszawie. Doktor Zenon Budkiewicz, wieloletni dyrektor Teatru Współczesnego i współtwórca Kontrapunktu takiego, jakiego znamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także profesor Robert Cieślak z Uniwersytetu Warszawskiego, choć przez wiele lat z Uniwersytetu Szczecińskiego, ale także wieloletni recenzent teatralny w Radiu Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
trudno mówić, kiedy mówimy o tym, że Anna Garlicka od nas odeszła, a przecież ten cały czas wasz zawodowy w Szczecinie, teatralny, no to właśnie z Anną Garlicką, prawda?
No, tak, no ja właściwie o istnieniu Anny Garlickiej się dowiedziałem w pierwszych tygodniach mojego pobytu w Szczecinie. Ustanna Augustynowicz, że no tu w Szczecinie mieszka moja koleżanka ze studiów. No to była Anna Garlicka właśnie.
Tak, tak.
Ja też dowiedziałem się z ust trzecich, dokładnie z ust przyszłego męża Anny Garlickiej, który wówczas był jej narzeczonym, a studiowaliśmy razem na polonistyce w Szczecinie i drylując język angielski usłyszałem, że on ma właśnie taką przyjaciółkę, partnerkę, która interesuje się teatrem, a ponieważ wiedział, że i mnie teatr interesuje, to mówi, może byście się poznali.
A, to z tego wynika, że pan i profesor lat... zna Annę dłużej. Wcześniej niż ja.
Dłużej.
No, od 85 roku na pewno, jeśli nie do 84, rzecz jasna, ze słyszenia, bo osobiście miałem przyjemność poznać Anię dopiero później. A to już dzięki Polskiemu Radiu Szczecin i Małgorzacie.
No właśnie, kto by się spodziewał, że będziesz tak naprawdę następcą w Radiu Szczecin Anny Garlickiej, bo ja tylko przypomnę i o tym też wspominał w czasie pogrzebu Zbigniew Niedzikowski, że Anna Garlicka, i to chciałabym sobie to przepisać, ale niestety nie mogę, bo to Agata Foltyn zaprosiła Anię Garlicką do tego, żeby, bardzo trudne zadanie, żeby zaraz w poniedziałek po premierze w audycji, która się wtedy nazywała Wszystko na gorąco, recenzować spektakle, które miały swoje premiery. Trudne zadanie. Myśmy już troszeczkę od tego odeszli, bo później Anię ja przyjęłam. Już nie pamiętam okoliczności, ale stała się moją przyjaciółką bardzo szybko i rzeczywiście przez lata recenzowałyśmy spektakle teatralne w trochę kultury. Potem robił przez wiele lat to Robert, ale myślę, że to, z czego Ania najbardziej jest dla nas wszystkich znana, to kontrapunkt i musimy chyba od kontrapunktu zacząć. Panie Zenonie, jak to Anna któregoś dnia powiedziała, chociaż nie, to ona do was doszlusowała, byśmy powiedzieli. Ona została zaproszona do waszego grona i kiedy została dyrektorem, to chyba nikt tego nie pamięta.
Ja muszę powiedzieć, że w tej chwili jestem przywalony remontem, więc nie mogłem do swoich archiwów zajrzeć, kiedy to się dokładnie stało, ale no rzeczywiście tutaj dla ścisłości historyka teatru trzeba powiedzieć, że tak od początku tą formułę kontrapunktu po pierwsze wymyślił Zygmunt Duczyński, a pracowaliśmy w pierwszych edycjach nad tym w składzie Zbyszek Niecikowski, Henryk Gęsikowski jako Klub 13 Mus i ja, Teatr Współczesny, a Ania Garlicka dołączyła chyba przy trzeciej edycji, no jako osoba, która też organizacyjnie powinna to ogarnąć, a jednocześnie jako osoba kompetentna w dziedzinie teatru nadzwyczajnie, bo już wszyscy się tutaj znaliśmy i tutaj też muszę powiedzieć, że była to inicjatywa Zygmunta Duczyńskiego, który na którymś tam naszym spotkaniu, myśmy te spotkania regularnie organizowali i oświadczył, że on tutaj proponuje zaprosić do naszego grona Annę Garlicką. No i myśmy to właściwie, o ile tak ja to pamiętam, bardzo entuzjastycznie to przyjęli. Wszyscy bardzo byśmy już z Anią właściwie zaprzyjaźnieni. No a taką konsekwencją tego wejścia w kontrapunkt było objęcie przez Anię stanowiska wicedyrektora w Pleciudze, bo to w takiej kolejności nastąpiło.
A kiedy ona została dyrektorem kontrapunktu, bo to myślę, że nie było tak, że ona przychodzi i natychmiast czterema panami zaczyna rządzić.
Ja to chyba tak nie było nigdy.
To chyba nie ten charakter, żeby w ten sposób można było relacje układać między sobą w grupie, bo jeśli charakteryzujemy Annę, to chyba pamiętamy wszyscy, że tak koncyliacyjnej osoby, nie wiem jak w bezpośredniej współpracy z panami wówczas, bo nie było mnie tam, ale jak obserwowałem z zewnątrz pracę komitetu organizacyjnego, to tam nigdy nie było sytuacji, która by sugerowała, że jest jakakolwiek, nie wiem, czy próba dominacji, czy przejęcia, czy sporu, to wszystko wyglądało na zorganizowane, przedyskutowane. Zresztą no, wszyscy, którzy znali Anię, wiedzą, że była osobą, która ogromnie sprawnie słuchała i chętnie słuchała. Słuchała wszystkich w taki sposób uważny i jednocześnie wyciągała wnioski, a później zbierając prawdopodobnie dane od wielu osób, z którymi rozmawiała, wypracowywała taką koncepcję, która później była realizowana. Oczywiście wiadomo, że każda realizacja nigdy nie zadawala wszystkich. Nie wszyscy mogą być uszczęśliwieni rozwiązaniami, ale też zawsze chodzi o to, żeby taki balans przyjąć w tym decydowaniu, aby jak najmniejsze były społeczne szkody podejmowania rozmaitego typu decyzji. I tego procesu decyzyjnego oczywiście na zewnątrz widać nie było. Było widać jego skutki, a te skutki, jak obserwowaliśmy przez te wszystkie lata, były znakomite, bo to przecież bardzo dynamiczny rozwój tej inicjatywy, jaką był Kontrapunkt. O tym pewnie moglibyśmy sporo powiedzieć. Ja jeszcze dodałbym, że Anna miała właściwie taką dwójkę teatralnych dzieci, bo właśnie teatr Lalek Placiuga i Kontrapunkt to są takie dwie aktywności, takie dwa pola, na których realizowała swoje i umiejętności, i ambicje, czy realizowała ambicje, a te kompetencje sprzyjały temu, żeby robić to na jak najwyższym poziomie. I myślę, że to ogromne szczęście, że to właśnie tego rodzaju osoba miała okazję uczestniczyć w tym zespole, że została przez Zygmunta Duczyńskiego już też nieobecnego wśród nas zaproszona do tej współpracy. Bo faktycznie nazwa Kontrapunkt to w tym gronie, o którym przed chwilą pan mówił, powstała. Myśmy wtedy mocno dyskutowali, cóż to będzie, dlaczego Kontrapunkt, no, ale wiadomo, że chodziło o otwarcie na ten rodzaj teatru, który Zygmunt reprezentował w tamtym czasie.
No, nawet szerzej, bo również te teatry larkowe, prawda, tutaj doszły, prawda, czyli te różne formuły, prawda, teatru, żeby się spotkały jakby w jednej rywalizacji.
Tak, żeby pluralistycznie, jednocześnie można by powiedzieć w jakiś sposób interdyscyplinarnie, jeżeli chodzi o dyscypliny teatralne, zaprezentować ten dorobek szerzej szczecińskiej publiczności i to się udawało fantastycznie, niezależnie od prasowych kontestacji, bo sam uczestniczyłem również w tego rodzaju krytycznych uwagach, tak to delikatnie określę, ale bez tego nie ma dyskusji i też to, o czym myślałem, to wszelkiego rodzaju krytyka, którą państwo wytrzymywali, Anna również, to trzeba mieć bardzo mocną skórę, żeby...
Nie, ale ja się nie przygotowałem tutaj z krytyki prasowej Roberta Cieślaka, zważywszy, że no, szczerze mówiąc, jeżeli się pracuje w teatrze, trzeba być na krytykę przygotowanym. To jest po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że no, to właśnie, co tutaj teraz jakby z tej perspektywy czasu słyszę, że nie wychodziło z, że tak powiem, spoza grona decydentów tego festiwalu, cokolwiek ponadto. To jest oczywiście jakąś zasługą i Anki, i oczywiście nas wszystkich, no tak też trzeba powiedzieć, teraz zacznę mówić o Kontrapunkcie, nie Ani Garlickiej, ale właśnie ta koncyliacyjność, no bardzo trafna charakterystyka, koncyliacyjność. Ja mam cały czas taką frazę w uchu ze strony Ani Garlickiej, która mówi, a co o tym sądzisz, Zenku? To tak bardzo, no nawet jeszcze, no bo może powiem tak, że no, kontakt trzymaliśmy jeszcze do wiosny tego roku nieustanny. Bardzo często właśnie rozmawialiśmy i ta fraza Ani takiej ciekawości ludzi, ciekawości opinii, no a przy tym miała też swoje zdanie. No i to właśnie jest najważniejsze, prawda? Że rzeczywiście miała bardzo, wydaje mi się, bardzo dobry gust teatralny. No a tak jak to przy festiwalu, no były lepsze edycje, były gorsze, no, ale... Tam jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, bo też było ważne, że ten festiwal też się zrodził w momencie takiej reorganizacji władz na szczeblu samorządowym, prawda, że raptem Kontrapunkt trafił w orbitę miasta i tutaj miasto i ówczesny kierownik Wydziału Kultury, czy naczelnik Sławek Szafrański, wiceprezydent Paweł Bartnik, to też były osoby wspierające, które pozwoliły nam wystartować, no jak tutaj mówi Robert Cieślak, no jakieś wokoło były wątpliwości, prawda, czy to wypali, czy nie. Natomiast trzeba powiedzieć, że jeżeli o tego na tym wstępie Kontrapunktu, no te zasługi były dość równo podzielone, tak mi się wydaje, chociaż niezręcznie mówić, bo jakoś to mówię o sobie, no ale tutaj Robert Cieślak kiwa głową, tak dla informacji
państwa. Kiwam, potwierdzam.
Ja też potwierdzam.
Natomiast w takim dalszym etapie, w tym momencie rola Anny Garlickiej się znacznie uwypukliła poprzez chociażby dwa nurty. Jeden to było imprezy towarzyszące teatrologiczne, sesje teatrologiczne, które się udawało Annie zaprosić bardzo wielu ciekawych uczestników.
A potem jeszcze wydawać książki po tych sesjach, prawda?
No, oczywiście, no to jest ten. I druga to jest nurt umiędzynarodowienia festiwalu. I to też Anna prowadziła konsekwentnie, rozwijała. No, Dzień Berliński to już w ogóle był creme de la creme tego festiwalu.
No, ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałabym powiedzieć, bo wiem, że się widzę, że się oczywiście też rozwijamy, pamiętając o festiwalu. Wiemy, jak on się potem pięknie rozwinął. Wiemy, co dzisiaj jest, jak on jest inny, jakie są trudności, jakie są zalety. Ale jeszcze jedna bardzo interesująca rzecz, bo to nie wybrzmiewa w panach rozmowie. Kiedy był w Radiu Szczecin dyrektor Teatru Lalek Pleciuga Zbigniew Niecikowski, no to on powiedział, że Anna jednak była bardzo uparta. I powiem szczerze, to też wybrzmiało na pogrzebie. Uparta, dążąca do celu, nie po trupach oczywiście, ale ona bardzo, jakby jak się już na coś umówiła, to miałam wrażenie, przynajmniej z tego, co mówili, bo ja ją trochę inaczej pamiętam. Anna to przede wszystkim dla mnie moja przyjaciółka, ale ta upartość, czy ona była obecna też w obradach komisji kontrapunktu?
Nie, ja myślę, że to... Ja nie zaprzeczyłbym temu wszystkiemu, co tutaj zostało przed chwilą powiedziane. Natomiast to było raczej co innego. To było na świadomość wspólnych celów. Jeżeli ma się wspólny cel, to nie trzeba być upartym, bo mamy świadomość, potrafiliśmy w tym gronie, o którym ja mówię, pracować, sformułować wspólny cel i w tym momencie wydaje mi się, że wszyscy uparcie do tego dążyliśmy. Anna była uparta, ale myślę, że każdy w tym gronie na swój sposób był uparty, a ponieważ potrafiliśmy rozmawiać, o czym to już mówiliśmy. No rzeczywiście, bo powiedzmy tak, no przecież my nie byli czterema elektronami czy pięcioma, myśmy gronem właściwie przyjaciół byli tam. No to...
Nie zapominajmy, że przy tego rodzaju inicjatywach musi powstać wynik, efekt, który później ocenia dość szeroka publiczność, już nie mówiąc o krytyce, również zapraszanej spoza Szczecina, co też jest osiągnięciem państwa jako tych, którzy kontrapunkt, czy Festiwal Małych Form przekształcili w kontrapunkt. Wcześniej takiego otwarcia nie było. Również stało się to dzięki owym konferencjom, o których pan wspomniał przed chwilą, które faktycznie przynosiły bardzo ciekawe, intelektualne ożywienie, właśnie kontrapunktujące tylko i wyłącznie samą materię teatralną. To, że pozostała z tego taka materia bibliograficzna czy bibliologiczna istotna, to też nie jest rzeczą do pogardzenia. Natomiast, czy do zapomnienia. Natomiast ja bym proponował takie delikatne przesunięcie semantyczne. Nie upartość, konsekwencja. Jeżeli, bo tak naprawdę jestem głęboko przekonany, że państwo nawet w sporze wewnętrznym, czy w dyskusji powiedzmy, bo to nie muszą być spory, w dyskusji przytaczając rozmaite argumenty wypracowywali państwo określone rozwiązanie, to teraz ktoś musiał podejmować tę ostateczną decyzję i Anna w pewnym momencie uzyskała ten status bycia szefową całości, bo stanowisko dyrektora Festiwalu Kontrapunkt wcale nie powstało od razu. Ono powstało po kilku latach od zawiązania tej inicjatywy. Wcześniej to, zdaje się, była koordynator do spraw, delegowana właśnie przez Pleciugę, a później to samodzielne stanowisko dyrektora kontrapunktu pojawiło się po kilku latach
dopiero. To jest dopiero 2007 rok. Ja tutaj spoglądam na informacje takie, które też znalazłam. No, myśmy byli tego świadkami i dlatego tych dat tak dokładnie nie pamiętamy, prawda?
No to jest 9 lat po objęciu funkcji zastępcy dyrektora Teatru Lalek Pleciuga, a zatem ten czas mijał. Ja pamiętam te dyskusje wtedy, bo nawet gdzieś siłą rzeczy, czy kuluarowo, czy towarzysko, czy przyjacielsko rozmawialiśmy o tego typu rozwiązaniach, starając się zastanowić nad tym, czy to jest dobre rozwiązanie, jakiego określenia szukać, czy to ma być tak właśnie jak wówczas. Anna właśnie pytała, co sądzisz o tym. To jest ta fraza, którą pan tu znakomicie przywołał. Więc nieustanna koncyliacyjność i konsultacyjność jednocześnie, które przynosiły ten efekt, a ktoś musi później ponieść odpowiedzialność również na zewnątrz, reprezentować, a zatem też konsekwentnie trzymać się ustaleń, które zostały podjęte. Nawet gdyby ci, którzy uczestniczyli w ich wypracowywaniu, chcieli już od nich odstąpić, to nie, to trzeba im przypomnieć, że zapomnieli, na co się umawiali i iść dalej. Także to nie jest kwestia upartości, tylko dobrej pamięci i fantastycznego zmysłu organizatorskiego. Ja dzisiaj przyniosłem tutaj, zresztą noszę na co dzień, torbę kontrapunktową z 2013 roku, Pomosty Kultury. o wzajemnym oddziaływaniu teatru polskiego i niemieckiego. Dostawaliśmy to jako uczestnicy kontrapunktu i ona mi do dzisiaj służy od 2013 roku, tak, bardzo wiernie,
też Macianki dość szybko pokazały się na kontrapunkcie i to był rzeczywiście taki gadżet, który był, powiedziałabym, marzeniem niejednego kontrapunktowca, dlatego że jeszcze wtedy to takie bardzo modne nie było, a już na kontrapunkcie były. Myślę, że ta kolekcja jest dość ważna.
Anna weszła w taką rolę dyrektora teatru również z pewnej konieczności formalnej, ponieważ chodziło o podpisywanie pewnych dokumentów i druga rzecz, w której ona była wręcz fantastyczna, mianowicie pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. To był moment, kiedy te fundusze się pojawiły. I Anna to umiała wyszukać fundusze, znaleźć cel, napisać wniosek i ten fundusz rozliczyć. No to była jej umiejętność w tym naszym gronie tutaj unikalna i tego też nie możemy pominąć. Robiła to świetnie, precyzyjnie, zawsze te pieniądze przychodziły i taka logika tych funduszy była taka, że jak otrzymałeś jedną dotację, dobrze ją rozliczyłeś, druga już przychodziła znacznie łatwiej. I to jest bezwzględna zasługa Ani właśnie, która spowodowała, że koordynatora i tak dalej doszła do właśnie do dyrektora. Przepraszam, że się z tym wciąłem, ale
to jest oczywiście bardzo ważny moment.
To jest bardzo ważne. Anna jeszcze to świetnie robiła.
Tak, doprowadziła się do sytuacji, że kontrapunkt kilkukrotnie dostawał dwu- albo trzyletnie, co do dzisiaj zresztą jest czymś wyjątkowym, bo dostać od razu takie zapewnienie pieniędzy na kilka lat, to jest coś niezwykłego. Chociaż Anna nie tylko dla kontrapunktu zdobywała te pieniądze, także dla Pleciugi. Te projekty, które w Pleciudze zrobiła, ta lista jest bardzo długa i moglibyśmy też rzeczywiście je wymieniać, ale myślę, że warto byłoby wspomnieć ten moment, kiedy, no aż trudno uwierzyć, że to już jest znowu 16 lat, kiedy Anna zaczęła razem ze Zbigniewem Niecikowskim walkę o teatr Lalek Pleciuga. Dzisiaj on stoi, to się wydaje takie oczywiste, ale przecież był taki moment, kiedy tego teatru mogło nie być. On mało tego, był trochę nad przepaścią, mógł być nawet, użyję tego słowa, bo niektórzy powiedzą, że nie, zlikwidowany. Zawieszenie działalności teatru, na które nawet pomyśleć się nie zgodziła Anna i Zbigniew Niecikowski. To jest też ogromna siła wyobraźni obu, no ale tutaj mówimy o Annie. Ona wiedziała, że jeden dzień przerwy w pracy teatru, no to jest krok, no, dla niej w przepaść.
No to rzeczywiście była dramatyczna sytuacja wokół tego teatru, ale też chciałbym tutaj powiedzieć o pewnym znowu szerszym kontekście tego. Mianowicie wydaje mi się, że w tym czasie, kiedy te boje wokół Pleciugi się toczyły, była też bardzo dobra taka współpraca wszystkich dyrektorów instytucji kultury miejskich. Myśmy się dość regularnie spotykali i tutaj z naszej strony, oczywiście nieformalnej, ale to wsparcie było również w postaci właśnie rozmów z Anną, no ze Zbyszkiem, no tutaj powiedzmy ze Zbyszek był na pierwszej linii, Niecikowski na pierwszej linii frontu i to było wspaniałe, że no niestety w władzach miasta w tym momencie klimat się zmieniał. Nie będę wspominał nazwiska osoby, która wręcz dążyła do zdymisjonowania Zbyszka Niecikowskiego, który domagał się, żeby nie postawić nowy budynek Pleciugi, tylko postawić odpowiedni budynek Pleciugi. Bo to były rozmowy z inwestorem bardzo poważne.
Oj, bardzo,
O kształcie. Szczęśliwie lokalizacja była dość oczywista od początku i bardzo trafna, tak mi się wydaje. O kształcie tego budynku, żeby powstał nowoczesny, wielofunkcjonalny, również jakby pod kątem tego, że był jedną ze stron kontrapunktu. No tutaj można powiedzieć, że siła tandemu odegrała dużą rolę, bo to rzeczywiście był moment, gdzie zarówno Zbyszek i Anna, pamiętam to no, z tych najbliższych kontaktów z nimi, no, przeżywali chwile trudne, powiedzmy no, tak. Może nie przeżywali chwili trudne. Zwątpienia
ale to były bardzo było, trudne czasy. Tak,
ale
tak.
Trzeba było walczyć o to, żeby ten kształt tego budynku teatralnego odpowiadał wymogom przyszłości. Wydaje mi się, że tak się stało.
No, jeszcze mógł być trochę większy, ale to myślę, że na tamte czasy to oni zrobili po prostu Mistrzostwo Świata i powiedziałabym nawet zdobyli Everest, dlatego że to wszystko stało pod tak wielkim znakiem zapytania, że jak sobie przypomnę tą walkę rzeczywiście głównie dyrektora, ale także Anny, to jest niesamowite. Notabene można powiedzieć, że wtedy powstały też jedne z cudowniejszych spektakli. Tak się zawzięli, że pokażą całemu światu, że my oddychać nie będziemy mogli bez Pleciugi.
Chyba warto podkreślić, że to bodaj pierwszy po wojnie budynek teatralny wybudowany w Szczecinie od podstaw, a zatem to jeszcze dodatkowe osiągnięcie organizacyjne.
I chyba drugi w Polsce z Teatr Lalek wybudowany specjalnie dla tego celu.
Ja mówiłam oczywiście o pipi, którą wtedy zrobili już niestety w nieistniejącym domu marynarza.
Tak. Z aktorką Teatru Współczesnego Marysią.
Tak, swoją drogą.
Dąbrowską w roli głównej. Tu współpraca teatrów się kłania.
Pamiętam to przedstawienie.
Tak, tak. No wszyscy pamiętamy, jak kiedy Marysia w ubiegłym roku wystąpiła z piosenkami z Pipi na festiwalu Inna Bajka. Byłam zdziwiona, jak wiele osób pamiętało to przedstawienie i teraz przyszli ze swoimi dziećmi je oglądać, więc to naprawdę bardzo ważne wydarzenie.
A domu marynarza też już nie ma.
No właśnie. Ja chciałabym jeszcze, żebyśmy chwilkę porozmawiali, jeśli panowie pozwolą, o samej Ani jako człowieku. Niebywałe poczucie humoru, bardzo otwarta i myślę, że też bardzo pomocna. No i na koniec wielka kociara. Myślę, że nie wolno nam o tym zapominać. Ja już nie mówię o jej hortensjach, bo ogród to jest kolejna rzecz. No, jak panowie są daleko, to tych ostatnich hortensji w ciągu ostatnich kilku lat, które miała przed domem, no trudno oglądać z pozycji Warszawy. No, ale o kotach możemy wspomnieć.
A hortensja to trudny kwiat. To trzeba przyznać, że trzeba umieć go uprawiać.
Ale Anna miała niezwykłą rękę i po prostu te hortensje, które kwitną przed jej domem, to coś niezwykłego. I zarówno, jak to się mówi, koktajlowe i te ogrodowe. Nie wiem, co to znaczy do końca, no ale wierzę Annie. Ale koty, możemy historię? Panie Zenonie, czy pan ma kocią historię z Anną, czy nie bardzo?
To ja pamiętam już jakieś okoliczności, że Anna po prostu przez telefon relacjonowała mi akcję straży pożarnej, który kota z drzewa ściągał, ponieważ któryś z jej kotów, prawda, wszedł na drzewo i nie mógł zejść, no po prostu wezwała straż pożarną, no i uratowała kota, no. Koty, które tam wchodziły, wychodziły, tych imion kocich, ja przepraszam, nie pamiętam, to
nie,
jednak
nie, bo
było
to
dość...
jednak trochę było, prawda?
Tak, tych kotów było, no ale zawsze jakiś kot, jeden, dwa, trzy koty w obrębie, że tak powiem, domostwa państwa Garlickich się pojawiały i różne opowieści, prawda, ten to trzy dni na trzy dni znika, prawda, ten właśnie w laboratorium drzewo, a tato gdzieś tam też chodzi i nie wie gdzie, kiedy wróci. No to cały, no, po prostu no, rozmawiać po teatrze i o kotach głównie, prawda, to główne tematy były z Anią, no ale mówię, to też było właśnie przyjemne i takie, no właśnie taki rys indywidualny osoby.
No ja mam też taką historię bardzo śmieszną, dlatego, że jedna z konferencji właśnie kontrapunktowych rozpoczęła się przed samym festiwalem i to był właśnie Dzień Narodzin Kotów, które potem trafiły do mnie. I ja się zawsze śmieję, że jak chciałam znaleźć datę narodzin moich kudłaczy, no to wystarczyło zajrzeć do potem książki, która wyszła zresztą wydana pod redakcją Leokadii Kaczyńskiej.
Ja sądzę, że chyba nie ma osób w świecie teatralnym Szczecina na pewno, które by nie znały tego świata kociego Anny. I każdy musiał mieć, właściwie można by powiedzieć, niech ten, kto nie miał czegoś wspólnego z kotami Anny, rzuci pierwszy kamieniem. Sądzę, że ja też mam to doświadczenie. Też jeden z kotów Anny trafił pod mój dach. No i układaliśmy sobie to nasze życie. Kot był, tak jak myślę, wszystkie koty u Ani, obdarzony bardzo dużą samodzielnością i takim dość separatystycznym, powiedziałbym, charakterem. I to dość charakterystyczne, bo to by też było ekwiwalentem charakteru Anny. Na zewnątrz właśnie tak jak to kot, da się pogłaskać jak chce, jak nie, to niekoniecznie, a z drugiej strony jak trzeba pazura użyć, to go używa. Jednocześnie świat koci w domu Ani był zorganizowany w taki sposób, że te koty faktycznie mogły znikać, mogły wychodzić, mogły działać według swojego własnego planu. Było im tam fantastycznie, budowały swoją własną przestrzeń i były zarządcami swojej własnej wolności. Nie ma idealniejszego miejsca. Sądzę, że dlatego było i im tak dobrze i dlatego tak to wzajem kontrapunktowało. I Anna i jej dom wraz z Kostkiem i prowadzony i koty, które lgnęły do nich, a oni do nich.
Ja tak, proszę Państwa, pozwalałam sobie w takiej audycji wspomnieniowej właśnie taki malutki wątek Anny Koci pokazać, dlatego że tak trudno ją w kilku zdaniach w ogóle zamknąć. I te hortensje, i ten ogród, i te koty, to dla mnie też była Anna, kiedykolwiek do nich przychodziłam, to zawsze rzeczywiście na własnych warunkach owi lokatorzy przychodzili albo nie przychodzili do gości. Ale to jest bardzo ważne, że ten świat jej był no taki wielowymiarowy. Moglibyśmy oczywiście jeszcze o kolorach ulubionych Anny porozmawiać, ale tego się nie da połączyć z tym, z jej pracą zawodową w jednej audycji, bo wydaje się to takie dość płytkie i banalne, kiedy zaczniemy o tym opowiadać, a my wszyscy wiemy, nawet częściowo, nie wiem, czy pan Zenon zdołał to zauważyć, ale na cmentarzu wiele osób albo przyniosło zielone znicze, albo niektórzy byli wprost na zielono ubrani. Nie wszyscy zdołaliśmy się tak umówić, ale to byłby na pewno piękny pomysł. Tak sobie myślę, że... No i teraz powinniśmy chyba wygłosić o wielkiej stracie Anny. Nie wiem, jak do tego podejść, bo jest mi strasznie trudno. Mówienie o Annie Garlickiej w czasie przeszłym jest dla mnie niezwykle trudno, ale musimy się jakoś z tym pogodzić. Ja straciłam przyjaciółkę, ale myślę, że miasto straciło naprawdę ważnego człowieka teatru.
No, ja uważam, że zawsze, gdy myślę Anna Garlicka, to po pierwsze świat teatru i życie teatralne Szczecina, ale przede wszystkim Anna równa się przyjaźń. Anna to uważność, ta, o której dzisiaj tak wiele mówimy, a którą wcale niełatwo było napotkać w latach 90., kiedy w tym burzliwym okresie transformacji dopiero organizowaliśmy swoje relacje. Więc przyjaźń, uważność, koncyliacyjność, o której tutaj mówiliśmy, coś, co pozwalało na ożywienie ducha, wcale niełatwe w mieście, powiedzmy sobie, również dość trudnym dla tego rodzaju ożywiania. Tutaj pan Zenon wspominał o tej cudownej okoliczności, w której i władze miejskie mogły sprzyjać tym inicjatywom i znalazły się osoby, które tworząc zespół później pod kierunkiem Ani potrafiły wypracować to, co najważniejsze. Więc ta strata na pewno jest ogromna, ale cóż, nasze życie polega na tym, że przychodzimy i odchodzimy. Musimy się potrafić z tym zmierzyć. Łzy zostają, pamięć trwa i jak długo trwać będzie, tak można będzie budować wokół postaci i tej pamięci rzeczy, które będą bądź kontynuacją, bądź hołdem składanym tym, którzy włożyli naprawdę bardzo wiele swojej energii w to, aby ta przestrzeń w sumie przecież nie tylko zwykła teatralna, ale społeczna, bo to jest wielka aktywność o społecznym charakterze, mogła być kontynuowana, rozwijana, by mogła trwać. Więc to miejsce, niezależnie od tych prób ocieplania wizerunku, który był oczywiście z definicji ciepły, bo koty temu służą, hortensje temu służą, przywiązanie do określonych kolorów służy temu, żeby scharakteryzować osobę jako człowieka, jako osobę ciepłą, przyjazną, bezpośrednią, wsłuchującą się w drugą osobę, nigdy nie odpowiadającą w sposób, który dzisiaj jest tak częsty w debacie publicznej, czyli kompletnie nieprzystającą do dzisiejszych czasów, a tak fantastycznie wyprzedzającą pewne potrzeby, które my znamy teoretycznie, a które tak ciężko jest wdrożyć w codzienną praktykę i w codzienny nasz dialog. Gdybyśmy potrafili tak dialogować i tak słuchać, jak inicjowała te nasze rozmowy Anna Garlicka, to pewnie bylibyśmy zupełnie innym społeczeństwem. Ale jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy. Szkoda, Aniu, że nie macie z nami. Wielka, ogromna żal, który pozostanie, ale dołączyłaś do tych, których przywiązałaś do kontrapunktu, do Jana Ciechowicza, Janka też już nie ma od wielu lat, do Zbyszka Majchrowskiego, który też odszedł kilka lat temu, do Zygmunta Duczyńskiego, którego też już chyba z 20 blisko lat nie ma wśród nas. Przychodzimy, odchodzimy. Taka jest nasza kolej. Ja osobiście będę pamiętał do końca swych dni.
Tutaj na pewno też mogę dodać, że w moim życiorysie, w gronie osób, z którymi miałem okazję współpracować, tworzyć jakieś grupy zawodowe, koleżeńskie. Anna Galicka zajmuje, myślę, obok Ani Augustynowicz najważniejsze miejsce. Może ujmę to trochę inaczej niż pan Robert Cieślak. Powiem tak, że proces przychodzenia i odchodzenia, bo idąc tu na rozmowę właśnie przywołaliśmy między sobą te słowa hymnu Piwnicy pod Baranami, jest procesem naturalnym. Ja spojrzał tak słonecznie na drogę Anny. To jest droga spełniona. Ona naprawdę to, co mogła osiągnąć, osiągnęła. Osiągnęła bardzo dużo, mogła osiągnąć bardzo dużo, osiągnęła bardzo dużo w takiej właśnie atmosferze współpracy, szacunku dla tego, co robi, dla tych, z którymi współpracuje. No, w pewnym sensie można powiedzieć, że na przeszkodzie stanęło jej zdrowie. Nigdy nie była herosem zdrowia, niezależnie od swoich poczynań. Natomiast osiągnęła bardzo dużo i wpisała się w tą listę ważnych Szczecinian, ważnych dokonań. Spowodowała, że festiwal był rozpoznawalny w bardzo szerokiej skali i również ona jako osoba. Także ja tak patrzę na to, że to jest życie udane, to jest życie pełne. I cieszę się, że w tym życiu też mam Ani swoje miejsce.
A ja już tak zupełnie podsumowując, w tym momencie zaocznie, ale mógłbym jedynie Annie podziękować za to, że miałem okazję być nie instytucjonalnym, ale jednak współtwórcą części tej przestrzeni teatralnej, kilkakrotnie zapraszany do organizacji konferencji, o których wspominaliśmy, dając pomysły, organizując te konferencje, redagując książki po nich. Jak pamiętam, książka na 50-lecie Pleciugi, napisana wspólnie z Elżbietą Stelmaszczyk, Primowoto Nowak, też była inspirowana przez Annę Garlicką, oczywiście z pełnym poparciem dyrektora Niecikowskiego, ale też coś pozostało dzięki tym niezwykle ważnym Anny działaniom, które inspirowały, które namawiały, które zachęcały do tego, żeby się włączać w coś, co było dla nas wszystkich, dla całej społeczności bardzo ważne. I ta wspólnota, sądzę, że niezależnie od wszystkiego, co dzieje się na bieżąco, jednak łączy nas w tym ogólnym planie i jest cząstką naszej osobowości już w tej chwili, świadomości. Ja nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie doświadczenie też umożliwione, doświadczenie działania, które umożliwiła mi Anna na polu choćby właśnie kontrapunktu czy teatru Lalek Pleciuga. Rozmawialiśmy również o tym, żeby podsumować kontrapunkt z jego 50-leciem w podobny sposób, jak zrobiliśmy to w odniesieniu do teatru Lalek Pleciuga, ale ten projekt już z różnych powodów nie doszedł do skutku, nie został zrealizowany. Zrealizowany został w trochę innych formach. Niemniej jestem ogromnie wdzięczny Ani, że miała bardzo, jak sądzę, duże zaufanie do mnie, nawet chyba większe niż ja sam do siebie, jeśli chodzi o możliwość podsumowywania czy uprawiania refleksji na temat dorobku jej własnego, jej zespołu, wszystkich, którzy współtworzyli przestrzeń i kontrapunktu, i teatru, i tej przestrzeni bycia wspólnego, społecznego bycia teatralnego. Jestem za to ogromnie wdzięczny i bezpośrednio właśnie Ani, która była zawsze tą osobą. No, namawiającą, nie ukrywam, bo trzeba było się przebić przez moją niską samoocenę w tym zakresie, ale zawsze wychodziło to skutecznie i za tę jej skuteczność po prostu jej bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, Aniu.
Annę Garlicką wspominali ze mną Robert Cieślak i Zenon Budkiewicz. Dziękujemy, Aniu. Małgorzata Fremus.